nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś cały program poświęcimy najważniejszemu w ostatnim czasie wydarzeniu poświęconemu marynarce wojennej. Tym wydarzeniem było oczywiście drugie Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, które w czwartek odbyło się w Warszawie. Osoby związane z polską flotą wyczekiwały tego wydarzenia ze względu na to, że miały zostać tam opublikowane plany dotyczące marynarki wojennej. No i te plany poznaliśmy. Zbyt wielu optymistycznych informacji w Warszawie niestety nie usłyszeliśmy. Ale zacznijmy od nich. Z całą pewnością najważniejszą taką wiadomością była ta, że Ministerstwo Obrony Narodowej jeszcze w tym roku zamówi dwa kolejne niszczyciele min typu Kormoran. Poinformował o tym szef Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, pułkownik Dariusz Pluta. Okręty zostaną zamówione po zakończeniu testów jednostki prototypowej, której budowa zakończyła się w zeszłym roku w stoczni remontowa Shipbuilding.
Niszczyciel min Kormoran przeznaczony będzie do prowadzenia działań bojowych na Morzu Bałtyckim, a w przypadku działań sojuszniczych we wskazanym akwenie odpowiedzialności operacyjnych połączonych sił morskich NATO. Okręt wyposażony będzie w środki wykrywania i identyfikacji niszczenia min morskich oraz obiektów niebezpiecznych znajdujących się w toni morskiej oraz na dnie przy wykorzystaniu bezzałogowych pojazdów podwodnych. Posiadanie tego typu okrętów uzasadnia również fakt obecności na dnie polskich obszarów morskich przedmiotów i materiałów niebezpiecznych pozostałych jeszcze po I i II wojnie światowej. Obecnie trwają badania wstępne okrętu oraz przygotowanie do przeprowadzenia badań kwalifikacyjnych. Zakończenie pracy rozwojowej zgodnie z umową przewidziane jest na rok bieżący. W roku bieżącym planuję również podpisanie umowy na budowę kolejnych dwóch okrętów.
Prototyp Kormorana powstał w stoczni remontowa Shipbuilding. Plan zamówienia dwóch kolejnych jednostek oznacza, że MON jest zadowolony z nowego okrętu. No i satysfakcji z tego powodu nie krył prezes remontowej Shipbuilding Mateusz Filip.
To jest niezwykle ważna dla nas informacja. Oczywiście zgodnie z podpisaną umową spodziewaliśmy się, że program Kormoran, który już jest sukcesem, będzie kontynuowany. Niemniej oczywiście tak jasna i wyraźna deklaracja nowego szefa Inspektoratu Uzbrojenia, ona budzi w naszej stoczni ogromne nadzieje, jest niezwykle ważna, pozwala na budowanie planów biznesowych, planów sprzedaży, jak również no już planowanie zatrudnienia oraz ochronę tych technologii, tych kompetencji, które udało się nam wypracować przy budowie pierwszej jednostki.
Podczas drugiego Forum Bezpieczeństwa Morskiego dużo mówiono także o wyposażeniu Kormorana. Całkiem spory udział w tym miało działające w Gdyni Centrum Techniki Morskiej. Opowiadał o tym dr Ryszard Rugała.
Na Kormoranie jest Hugin, jest SPVDS, czyli jest taki zdalnie sterowany sonar, który przed okrętem również potrafi wykrywać miny. Jest połączony ze stacją hydrolokacyjną Kormorana bezpośrednio, także rozszerza jej możliwości. Jest Morświn, przygotowany przez Politechnikę Gdańską też jako nowsza wersja Ukwiała, który potrafi położyć ładunek tuż przy minie w sposób zdalny, czyli operator jest oddalony od tej miny. Mamy opracowaną platformę do rozpoznania szczególnie trudnych do wykrycia, czyli min zagrzebanych.
Pierwszy z dwóch okrętów seryjnych typu Kormoran, jeśli oczywiście zamówienie zgodnie z zapowiedzią zostanie złożone w tym roku, mógłby trafić do marynarki w 2020 roku, drugi w 2022 roku. Naturalnie w najbliższych miesiącach marynarkę zasili też pierwsza jednostka, czyli jednostka prototypowa, która, tak jak mówiłem, została już wyprodukowana i przechodzi testy. Jeśli chodzi o zapowiedzi szybkiego zamówienia nowych okrętów, to niestety byłoby na tyle. W kontekście pozostałych planowanych jednostek podawano terminy bardziej odległe lub mniej sprecyzowane. Tymczasem, jak przestrzegał kontradmirał Mirosław Mordel, inspektor marynarki wojennej, nasza flota znajduje się w takim stanie, że przy jej modernizacji nie ma już miejsca na opóźnienia i błędy.
Szanowni Państwo, w skład Sił Morskich Marynarki Wojennej wchodzi na dzień dzisiejszy 39 okrętów bojowych, średnia wieku to 33 lata. 23 jednostki pomocnicze oraz 19 bazowych środków pływających, kutrów, motorówek transportowych, barek paliwowych. Średnia wieku tych jednostek to 36 lat. Statystyka dla sił okrętowych Marynarki Wojennej jest bezwzględna. W szczególności dotyczy to procesu pozyskiwania nowych jednostek. Od wcielenia ORP kontradmirał Ksawery Czernicki w 2001 roku do spodziewanego podniesienia Madery na ORP Kormoran upłynie 16 lat. To zdecydowanie zbyt długi okres, aby mówić o nowoczesnej flocie. Proces starzenia się sił okrętowych Marynarki Wojennej postępuje błyskawicznie, a zaawansowane technologie wykorzystywane na współczesnych okrętach pozostają w naszym przypadku w sferze planistycznej. Prowadzone w ramach modernizacji i modyfikacji działania nie są w stanie sprostać współczesnym wymaganiom prowadzenia działań na akwenach morskich. Sprawia to, że zapewnienie bezpieczeństwa morskiego państwa staje się coraz większym wyzwaniem. A pragnę przypomnieć Państwu, że Marynarka Wojenna wykonuje swoje zadania w środowisku morskim w trzech wymiarach. Na powierzchni morza, pod wodą oraz w przestrzeni powietrznej. Szanowni Państwo, stan oraz wielkość naszej Marynarki Wojennej powoduje, że margines błędu w procesie pozyskania poszczególnych zdolności jest minimalny. Zakładając możliwości szerokiego zaangażowania polskiego przemysłu w proces pozyskiwania nowych okrętów, należy poddać szczegółowej analizie jego poziom technologiczny, jakość zarządzania projektami, potencjał specjalistyczny, standardy wykorzystywane w procesie produkcji, a przede wszystkim posiadane doświadczenie.
Oczywiście na spotkaniu była także mowa o pozostałych programach modernizacyjnych. Trzeba tu wspomnieć choćby o prawdopodobnie najsłynniejszym polskim okręcie. Chodzi o Ślązaka, a wcześniej Gawrona. To ta jednostka, której budowę rozpoczęto w 2001 roku. Wtedy jeszcze miała być korwetą. Z czasem, ze względu na potężne opóźnienie i fakt, że Stocznia Marynarki Wojennej nie radziła sobie z budową, postanowiono przekształcić ją w mniej skomplikowany patrolowiec. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, że okręt zostanie przekazany marynarce w połowie 2018 roku. W Warszawie usłyszeliśmy, że i ten termin wcale nie jest pewny.
Pewien negatywny wpływ na kontynuację tego zadania ma proces sprzedaży, uruchomiony proces sprzedaży Stoczni Marynarki Wojennej przez syndyka.
Szef Inspektoratu Uzbrojenia, pułkownik Pluta, dużo mówił też o trzech okrętach podwodnych, ale w tym przypadku stwierdził, że trwa faza analityczno-koncepcyjna, no i nie wspomniał o tym, kiedy i gdzie zostaną zamówione. Nieco światła na tę sprawę rzucił Konrad Konefał, prezes niedawno powołanej do życia spółki Stocznia Wojenna z Radomia, o której mówi się, że ma przejąć Stocznię Marynarki Wojennej z Gdyni. Jak wyjaśniał, polska grupa zbrojeniowa, w skład której wchodzi Stocznia Wojenna, będzie chciała spełnić dwa warunki przy zamówieniu okrętów podwodnych.
Pierwszy warunek to jest budowa i serwis w Polsce. I tutaj bezwzględnie będziemy stawiać nacisk na to, aby jak najwięcej tej produkcji było ulokowane w Polsce. Po to również, aby zyskać następnie zdolności serwisowe tych okrętów, co jest niezmiernie ważne dla potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Bo to nie tylko posiadanie okrętu, ale przede wszystkim jego możliwość serwisowania w kraju. Serwisowania i modernizacji. Tutaj będziemy bardzo mocno na to stawiać nacisk. Drugi warunek to warunek transferu technologii w dwóch kierunkach. Czyli pierwszy wydaje się oczywisty, to jest transfer technologii do naszych zakładów, ale to nie jest tak, że nie mamy nic do zaoferowania. I zarówno nasze zakłady, jak i sfera nauki ma tutaj naszym partnerom też wiele do zaoferowania.
Nieco więcej na temat okrętów podwodnych dowiedzieliśmy się w poniedziałek podczas konferencji poświęconej Stoczni Szczecińskiej. Przypomnijmy, że podpisana została umowa, w myśl której ma ona stać się częścią polskiej grupy zbrojeniowej. W związku z tym, jak poinformował w poniedziałek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, w planach jest nie tylko produkcja jednostek cywilnych, ale również produkcja jednostek wojskowych, a wśród nich elementów okrętów podwodnych, które mają powstać we współpracy z zagranicznymi partnerami. Minister Macierewicz mówił, że liczy na to, iż sprawa zamówienia okrętów podwodnych rozstrzygnie się w ciągu roku. Wiele wskazuje na to, że dłużej będziemy musieli czekać na inne okręty, które również do niedawna były uznawane za priorytetowe. Mowa o okrętach obrony wybrzeża typu Miecznik i okrętach patrolowych typu Czapla. Według najnowszych informacji mają zostać dostarczone w latach 2020-2024. Pułkownik Pluta z Inspektoratu Uzbrojenia podczas drugiego Forum Bezpieczeństwa Morskiego mówił także o modernizacji okrętów, między innymi największych naszych jednostek, czyli fregat rakietowych typu Oliver Hazard Perry, które dostaliśmy od Amerykanów.
Prowadzona jest modernizacja fregaty ORP generał Puławski. Planowane zakończenie prac w 2017 roku. Ponadto w roku ubiegłym stocznia remontowa Nauta, rozpoczęto naprawy połączone z częściową modernizacją drugiej fregaty po jej powrocie z misji na Morzu Śródziemnym i Czarnym.
Z pomorskiego punktu widzenia ważne były nie tylko informacje dotyczące planów modernizacji marynarki wojennej. Istotne były także informacje na temat planów przywrócenia dowództw rodzajów sił zbrojnych. Nas oczywiście najbardziej interesuje dowództwo marynarki wojennej, które do końca 2013 roku mieściło się w Gdyni. Po reformie, podobnie jak inne dowództwa, zostało jednak rozformowane, a w ich miejsce stworzono tzw. inspektoraty. Od początku 2014 roku to właśnie Inspektorat Marynarki Wojennej z siedzibą w Warszawie dowodzi siłami morskimi. To się jednak zmieni, powiedział w Warszawie sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Szatkowski.
Możecie się Państwo spodziewać pewnego powrotu i w zasadzie wzmocnienia dowództwa marynarki wojennej. Ono ma ważne zadania zarówno w okresie pokoju, jak i w okresie wojny. Te działania w okresie wojny również no, w jakiejś mierze mają związek i z naszym bezpośrednim sąsiedztwem, ze współdziałaniem z sojusznikami, ze zdolnością do współdziałania z sojusznikami. Nie mogę o tym mówić zbyt dużo z przyczyn oczywistych, ale tak jak powiedziałem, możemy spodziewać się wzmocnienia dowództwa marynarki wojennej, tak jak i innych rodzajów dowództwa rodzajów sił zbrojnych.
Tomasz Szatkowski nie chciał jednak potwierdzić, czy przywrócone dowództwo marynarki wojennej zostanie ulokowane w Gdyni, gdzie mieściło się od czasów powojennych. Jak powiedział, decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca lutego. W lutym poznamy także, oczywiście w ogólnym zarysie, przyszłość stoczni marynarki wojennej. O tym zakładzie również dużo mówiono podczas drugiego Forum Bezpieczeństwa Morskiego, które w czwartek odbyło się w Warszawie i z którego relacja zdominowała nasz dzisiejszy program. W ostatnich latach stocznia marynarki wojennej, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, kojarzy się jedynie z nieudolnym zarządzaniem, którego najlepszą wizytówką jest ciągle przedłużająca się i trwająca już 16 lat budowa okrętu typu Ślązak, dawniej Gawron. Syndyk masy upadłościowej wystawił stocznię na sprzedaż. Przetarg miał zakończyć się na początku stycznia, ale przedłużono go do końca miesiąca, między innymi ze względu na to, że zainteresowanie zakupem upadającego zakładu wyraziła Stocznia Wojenna z Radomia. To spółka stworzona w ostatnim czasie przez Polską Grupę Zbrojeniową. Powstała, by jak mówi się w branży stoczniowej, kupić stocznię marynarki wojennej i ją zrestrukturyzować. Czy to prawda? No i jaki polski rząd ma pomysł na uzdrowienie tego zakładu? Pytałem o to m.in. Konrada Konefała, prezesa Stoczni Wojennej z Radomia.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, żebyśmy nie dzielili skóry na niedźwiedziu, bo jeżeli chodzi o Stocznię Marynarki Wojennej, jest tam rozpisany otwarty przetarg i my zastanawiamy się, czy wystąpić w tym przetargu. Decyzja nie jest jeszcze podjęta. Analizujemy różne aspekty tego przedsiębiorstwa. Oczywiście faktem jest, że Polskiej Grupie Zbrojeniowej zależy na konsolidacji aktywów stoczniowych w celu zbudowania potencjału do realizacji programów Czapla, Miecznik, Orka i innych towarzyszących. Natomiast analizujemy teraz, czy bez tego aktywa również jesteśmy w stanie wykonać te okręty, ten program. Wszystko zależy od tego, co nam wyjdzie z analiz przedzakupowych. Wydaje się na dzisiaj, że zakup Stoczni Marynarki Wojennej nie jest konieczny w Polskiej Grupie Zbrojeniowej do zrealizowania tych programów, aczkolwiek byłby przydatny. Więc wszystko zależy od warunków biznesowych, od analiz, które aktualnie prowadzimy.
A czy nie przeraża Was stan, w jakim znajduje się Stocznia Marynarki Wojennej? Stocznia, o czym mówią wszyscy od prawa do lewa, zarządzana w dramatycznie zły sposób.
Nie ukrywam, że jest to jeden z ważnych aspektów w naszych analizach, dlatego mówię o tym, że nie jest to konieczne aktywo, również z tego względu, o którym Pan powiedział.
Czy to jest tak, że zastanawiacie się, czy uda się ją postawić na nogi i od tego uzależniacie to, czy wystartujecie w przetargu?
Na pewno każdy z branży wie, że aktywów stoczniowych w Polsce na dzień dzisiejszy mamy za dużo i nie jesteśmy w stanie obłożyć ich efektywnie produkcją. W związku z tym zakup kolejnego jeszcze aktywa do Polskiej Grupy Zbrojeniowej no jest obarczony pewnego rodzaju ryzykiem. No i to ryzyko musimy bardzo dobrze rozważyć. No mamy tutaj dwa aspekty. Z jednej strony aspekt bezpieczeństwa państwa, który przemawia za tym, aby to aktywo włączyć do aktywów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z drugiej strony aspekt biznesowy, który no, każe się zastanawiać nad taką transakcją i wszystko zależy od ostatecznych jej warunków, bo to, że jest znana cena wywoławcza, no to cena to jest tylko jeden z wielu aspektów tej transakcji, a inne aspekty właśnie badamy.
Patrząc z boku, co te badania wam podpowiadają? Jaka jest, nie powiem recepta na sukces, ale recepta na to, żeby przywrócić Stocznię Marynarki Wojennej do życia?
No to nie mogę teraz na to pytanie odpowiedzieć. Jak będziemy po analizach, to na pewno będziemy mieli większą wiedzę, ale na pewno do czasu finalizacji ewentualnej transakcji no nie będziemy tutaj udzielać odpowiedzi na to, jaki jest pomysł. Znaczy nie kupiliśmy, tak? Więc jak kupimy, no to będziemy wtedy informować, co z tym fantem zrobić.
Te zapowiedzi Konrada Konefała, prezesa Stoczni Wojennej z Radomia, o której mówi się, że może kupić Stocznię Marynarki Wojennej z Gdyni, jak państwo słyszeli, bardzo ostrożne. Konkretniej wypowiadał się Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jak stwierdził, Polska nie może pozwolić sobie na to, by stracić taki zakład.
Jeśli chcemy poważnie myśleć o odbudowie marynarki wojennej, albo nawet jej wzmocnieniu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa żeglugi towarowej i promowej, Stocznia Marynarki Wojennej musi kontynuować swoją działalność na pewno na innych zasadach niż do tej pory. Upadłość Stoczni Marynarki Wojennej, ten proces likwidacyjny, upadłość likwidacyjna cała, to jest duży akt oskarżenia wobec wszystkich dotychczasowych rządów, które zajmowały się Stocznią Marynarki Wojennej, ale również dla samego środowiska marynarki wojennej. Dopuścić do takiej sytuacji to jest ciężki grzech. Na szczęście Ministerstwo Obrony Narodowej przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej doszło do porozumienia i wypracowało chyba optymalną koncepcję, aby nadać nowe ramy organizacyjne dla Stoczni Marynarki Wojennej.
Co to za koncepcja, jeśli chciałbym zapytać o troszkę większe szczegóły, ponieważ myślę, że każdy, kto przyglądał się pracy Stoczni Marynarki Wojennej, zdaje sobie sprawę z tego, że ją de facto trzeba zbudować od nowa, ponieważ samo wpompowanie pieniędzy w to miejsce nic nie da. To wydaje się, że to jest studnia bez dna.
Oczywiście, byliśmy świadkami przez ostatnie kilkanaście lat wpompowywania pieniędzy zarówno w Stocznię Marynarki Wojennej, jak i w koncepcje, projekty nowych budów. A i tak kończyło się wszystkim na końcu, że został sprzedawany majątek, czyli grunty, żeby zapewnić ciągłość, zapewnić funkcjonowanie, zapewnić wypłaty. To była droga donikąd. Za wcześnie, żeby mówić o nowej koncepcji organizacyjnej, natomiast wiem, że jesteśmy zdeterminowani jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby w Gdyni Stocznia Marynarki Wojennej budowała, remontowała okręty.
A jak powinna wyglądać przyszłość Stoczni Marynarki Wojennej zdaniem branżowych ekspertów? I jakie były największe grzechy popełniane w tym zakładzie na przestrzeni ostatnich lat? O to zapytałem Mateusza Kowalewskiego, wydawcę portalu gospodarkamorska.pl.
Zmiany dotyczące sytuacji Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni są niezbędne. Jednocześnie bardzo trudno podejmować decyzje związane z tak strategicznym obszarem, jak stocznia, która jest zapleczem dla Polskiej Marynarki Wojennej. Dlatego jakiekolwiek inne decyzje związane czy z prywatyzacją stoczni, czy ze zmianą funkcji tego terenu, byłyby bardzo ryzykowne. Moim zdaniem jest to jeden z niewielu sposobów na to, ażeby zmienić bardzo trudną sytuację Stoczni Marynarki Wojennej i daje to szansę na to, żeby wyprowadzić ten podmiot na prostą. Jednocześnie pozostaje bardzo wiele ryzyk, które mogą spowodować powtórkę z sytuacji, załóżmy, Stoczni Gdańskiej, czyli wysokie dofinansowanie, można powiedzieć wyczyszczenie sytuacji, wyprowadzenie podmiotu na prostą, jednocześnie może powodować po dłuższym okresie czasu, przy braku odpowiedniej restrukturyzacji firmy, przy braku odpowiedniej restrukturyzacji całej koncepcji Stoczni Marynarki Wojennej, może doprowadzić to do powrotu sytuacji, kiedy to będzie po prostu podmiot deficytowy.
Co sprawiało, że Stocznia Marynarki Wojennej przez lata działała tak źle?
Myślę, że pewnego rodzaju bezkarność. Lata, powtarzający się minusowy wynik stoczni nie powodował żadnych bezpośrednich restrykcji. Sytuacja stoczni z roku na rok była coraz gorsza. Jednocześnie nie wiązało się to z żadnymi bezpośrednimi konsekwencjami. Doszło do sytuacji całkowicie karygodnej, w której to stocznia marynarki wojennej od 2011 roku znajduje się w upadłości, jednocześnie dalej kontynuuje swoją działalność, tak naprawdę pogłębiając i pogrążając swoją sytuację.
Więcej na temat przyszłości Stoczni Marynarki Wojennej będziemy wiedzieli 2 lutego. Tego dnia otwarte zostaną oferty złożone do przetargu na zakup tego zakładu i dowiemy się, czy rzeczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa jest zainteresowana jego zakupem. My sprawę będziemy śledzić. A na dzisiaj to już wszystko. Kończymy specjalne wydanie programu Nasza Flota, choć nieduża, poświęconego dziś w całości drugiemu Forum Bezpieczeństwa Morskiego, które odbyło się w czwartek w Warszawie. Za uwagę dziękuję. Sylwester Pięta, za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, w serce czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.